List do Koryntian, rozdział 7, czytajmy wiersz 10 i wiersz 11. Tym więc, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, mówi apostoł Paweł, lecz Pan. Żona niech się nie oddziela od swojego męża, albo dosłownie żona nie może zostać oddzielona od swojego męża. Ale jeśli została oddzielona, niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem, a mąż niech nie oddala żony. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy przyglądanie się Bożej koncepcji małżeństwa. Małżeństwa, które w oczach Bożych jest nierozerwalnym związkiem jednego mężczyzny z jedną kobietą na całe ich ziemskie życie. I tylko śmierć jednego z małżonków jest jednoznacznym, ustanowionym przez Boga, prawowitym końcem tego świętego przymierza. Jednak życie w upadłym świecie jest dalekie od Bożego doskonałego wzorca. Ludzie od zarania dziejów rozłączają albo próbują rozłączać to, co zostało złączone w jedno ciało przez samego Stwórcę. Moralna złożoność problemu ludzkich rozwodów i ewentualnych powtórnych związków jest jednym z największych wyzwań, jeśli nie największym, jakie stoją przed chrześcijaństwem, szczególnie w naszym czasie. Jest to numer jeden, jeśli chodzi o moralną sferę naszego chrześcijańskiego życia i postępowania. Sama liczba osób, które rozwodzą się i zawierają ponowne związki, jest przytłaczająca. Na tych wszystkich, którzy prowadzą duszpasterską opiekę, którzy zajmują się nauczaniem również w sferach moralności, jest to ogromne wyzwanie. I oczywiście nie jest to jedynie problem duszpasterzy czy nauczycieli. Niemal każdy z nas ma w swojej rodzinie czy wokół siebie przyjaciół, znajomych, krewnych, którzy zostali dotknięci, czy są w trakcie tej tragedii rozpadu małżeństw. I myślę, że dla nas wszystkich, którzy jesteśmy poważnie zainteresowani życiem innych, doczesnym życiem i wiecznym życiem, jest niezwykle ważne, abyśmy głęboko zastanawiali się i rozważali Boże Słowo. I na ile tylko jesteśmy w stanie zrozumieli to, co Bóg ma do powiedzenia w tej kwestii. Pismo Święte zajmuje się wieloma kwestiami. Akcent Bożego Słowa postawiony jest na poznanie Boga, na objawienie się nam Boga. I to objawienie się Boga, Jego charakteru, jest kluczowe w zrozumieniu wszelkich innych aspektów naszego chrześcijańskiego życia. Musimy badać Pisma, poznając Boga, aby rozumieć, czego Bóg oczekuje wobec osób, które są w związkach małżeńskich, ale tak źle się między nimi dzieje, że rozważają zerwanie tych związków. W odniesieniu do osób, których związki małżeńskie już się rozpadły, i którzy zastanawiają się nad zawarciem kolejnych związków. I w końcu w odniesieniu do tych wszystkich, których związki się rozpadły i którzy już zawarli kolejne związki, czy to będąc w Kościele, czy to zanim nawrócili się do Chrystusa i przyszli w takim stanie do Kościoła. Nie możemy minimalizować wagi tego problemu. Niestety spotkałem się z braćmi, którzy próbują minimalizować ten problem. twierdzić, że nie jest to tak ważna kwestia, byśmy się o nią spierali i dochodzili, o co w tym wszystkim chodzi. Jednak Pan Jezus, jak widzieliśmy ostatnio, naucza, iż w pewnych przypadkach rozwód i zawarcie kolejnego związku oznacza cudzołóstwo. Apostoł Paweł napisał, czytaliśmy o tym w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, że żaden cudzołożnik nie odziedziczy Królestwa Bożego. Co więcej, jeśli pozwolimy na kwas moralnego kompromisu w Kościele, to Słowo Boże ostrzega nas, iż nawet odrobina tego kwasu zarazi nas wszystkich. Apostoł Paweł, jak czytaliśmy w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian, w 11 wierszu, poucza nas, iż mamy trzymać się z dala od tych wszystkich, którzy zwą się braćmi, ale jawnie grzeszą. Ich postępowanie jest niemoralne. A więc to nie jest jakaś trywialna kwestia. To nie jest sprawa, którą możemy sobie lekko traktować i mówić, ja mam swoje zdanie, ty masz swoje zdanie, nie spierajmy się, nie dyskutujmy, niechaj każdy pozostanie przy swoim, miłujmy się i cieszmy się jednością. To nie jest takie proste. Chodzi o czystość, świadectwo i jedność Kościoła. Chodzi o zachowanie świętości ustanowionej przez Boga instytucji małżeństwa, która, jak wiemy, dzisiaj poddana jest różnorodnym atakom przez ten świat. I wiele kościołów dopasowuje swoją naukę i praktykę do tego, co dzieje się wokół, do tego, co jest głoszone w tym świecie. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo dzieci, które mają prawo być wychowywane przez swoich własnych rodziców. Historycznie rzecz biorąc, przyglądając się historii mocarstw, chodzi o stabilność społeczeństwa, którego podstawowym elementem jest rodzina. To wszystko pokazuje nam, że nie możemy lekko podchodzić do tego tematu, ale musimy każdy z nas zadać sobie trud, by badać Boże Słowo i upewniać się, co Bóg myśli na ten temat. Jeśli popełnimy błąd, jeśli opacznie zinterpretujemy to, co Bóg mówi w tym temacie, z jednej strony narażamy się na zniszczenie świadectwa Kościoła przez akceptację grzeszników, którzy nie pokutują ze swoich grzechów, uznając ich za naszych braci i siostry. Z drugiej strony, przez niewłaściwą interpretację, możemy też nazywać nieczystymi tych, których Bóg oczyścił. Każdy z tych błędów jest obrazą Boga. I powiem wam szczerze, że drżę na myśl, że mógłbym stać się winny jednego albo drugiego. Dlatego nieustannie proszę was o modlitwę. Proszę was, abyście razem ze mną podjęli ten trud rozważania tego tematu i dzielili się wszelkimi uwagami, sugestiami, ale nade wszystko modlili się, aby Bóg łaskawie obdarzył nas mądrością i duchowym zrozumieniem, abyśmy mogli właściwie zrozumieć Jego prawdę. Jest wielu ludzi w Kościele, którzy szukają prostych odpowiedzi. Dzisiaj w dobie internetu aż się roi od kaznodziejów, którzy dają naprawdę prostackie odpowiedzi na trudne pytania. Podejmują się kwestii, których w ogóle nie przemyśliwują. Pastorzy, nauczyciele trywialnie, zabawnie, na luzie podchodzą do poważnych życiowych kwestii, które dotykają życia ludzi, dotykają wieczności i dają uproszczone odpowiedzi. Zbywają wręcz ludzi, którzy zadają im poważne pytania, mając poważne życiowe dylematy. Jak wiecie, w tej kwestii w Kościele nie ma jedności. Możemy mówić o jedności Kościoła na innych płaszczyznach, ale z pewnością nie na tej płaszczyźnie. Z jednej strony mamy chrześcijan, którzy mocno stoją na stanowisku obrony nierozerwalności małżeństwa za wszelką cenę, starając się zachować jedność małżeńską. Wskazują na koszt uczniostwa, z którym wiąże się dźwiganie krzyża, znoszenie każdego małżonka, choćby nie wiadomo jak złego, jak okrutnego, jak wypaczonego. Jeśli dojdzie do rozwodu, kontynuacja życia jako osoba pozbawiona przywileju zawarcia kolejnego związku. To zrozumienie wynika z pragnienia podtrzymywania biblijnych standardów moralnego życia i niechęć do pójścia na jakikolwiek kompromis, aby zaadoptować naukę Bożego Słowa i praktykę Kościoła do życia tych wszystkich ludzi, którzy odpadli od biblijnych standardów, których małżeństwo nie wytrzymało próby, którzy znaleźli się w miejscu, w którym nikt z nas nie chciałby się nigdy znaleźć. Z drugiej strony mamy adwokatów tolerancji. Ludzi, którzy twierdzą, że rozwód i powtórne związki są po prostu częścią naszego ludzkiego doświadczenia w tym upadłym świecie. Jezus nie przyszedł, aby nas potępić, ale przyszedł, żeby nas zbawić. Wskazują na przykłady łagodności Pana Jezusa i Jego domniemanej pobłażliwości wobec kobiety, która została do Niego przyprowadzona tuż po tym, jak złapano ją na cudzołóstwie. Wskazują na Jego rozmowę z Samarytanką, która była kobietą, której już 5 związków się rozpadło i mężczyzna, z którym żyła, nie był jej mężem. Jezus nie potępił jej. Jezus zaoferował jej wodę życia. Poza tym argumentem tej strony jest fakt, iż wszyscy przyszliśmy do Pana Jezusa Chrystusa, przyznając się do naszych win, do tego, że nikt z nas nie jest bez winy. Jakim więc prawem chcielibyśmy sięgać po kamienie i kamienować tych, których małżeństwa się rozpadły i którzy zawarli kolejne związki? Z pewnością dobroć i surowość Boga musi być brana pod uwagę w całej tej debacie. Gdy zmagamy się z pewnymi nie do końca jednoznacznymi moralnymi pytaniami, powinniśmy zawsze wziąć pod uwagę charakter samego Boga. To jest nasz ostateczny punkt odniesienia. Pierwszy i ostateczny. Jaki jest Bóg? Każda biblijna doktryna jest ściśle związana z tym większym obrazem niezmiennego charakteru samego Boga. Każda indywidualna nauka Słowa Bożego może być właściwie zrozumiana tylko i wyłącznie, gdy patrzymy na nią w tej szerszej perspektywie samego Boga, Jego charakteru. W ten sposób zostało natchnione całe Słowo Boże. Ono całe świadczy nam o Bogu, jednocześnie mówiąc o różnych aspektach naszego życia i postępowania. Ale całe jest objawieniem charakteru i woli Boga, tego, co Jemu jest miłe, temu wszystkiemu, co wyrasta z tego, kim On sam jest i za czym On stoi, co On popiera, co Jemu się podoba, co jest Jego wolą i tego wszystkiego, co jest temu przeciwne. Dlatego zanim sięgniemy do tych różnych fragmentów, które w szczegółach mówią o kwestiach małżeństwa, rozwodu, powtórnych związków, dzisiaj spróbujemy spojrzeć na ten szerszy kontekst, którego tamte fragmenty są tylko częścią. Po pierwsze, dobrze wiemy, że nasz Bóg, będąc wszechmogącym Bogiem, nie może wszystkiego. Bóg, który jest wszechmogący, nie może zrobić pewnych rzeczy. I to wcale nie przeczy Jego wszechmocy. W liście do Tytusa, w 1 rozdziale i 2 wierszu, czytamy, że Bóg nie może kłamać. W liście Jakuba, w 1 rozdziale i 13 wierszu, czytamy, że Bóg nie może być kuszony do złego. W 2 liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale i 13 wierszu, czytamy, że Bóg nie może zaprzeć się samego siebie. To pokazuje nam, że Bóg nie może nakazać ani też podpisać się pod jakimikolwiek moralnymi normami, które byłyby przeciwne Jego własnemu charakterowi. Bóg nie może nakazywać nam, byśmy kłamali, jeśli On sam nie może kłamać. Bóg nie może nam nakazać, byśmy zaparli się i wyparli się tego, co dobre w nas, jeśli On nie wypiera się tego wszystkiego, co w Nim jest dobre. Oczywiście Bóg każe nam zaprzeć się samych siebie. Tutaj mówi o tym naszym złym sercu, naszym egoizmie, naszym ja, które jest śmiercionośne. Ale kiedy stajemy się nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie, kiedy Jego życie zamieszkuje nas, wtedy już nie możemy się tego wyprzeć, nie możemy wyprzeć się Pana, który nas zbawił. I o tym mówię, gdy mówię o tym, co jest dobre w nas, o tym, co Bóg dobrego w nas uczynił i co w nas włożył. I Bóg nas nigdy nie wezwie do tego, żebyśmy się tego zaparli. Chociaż w wielu dzisiaj współczesnych filmach, tak zwanych chrześcijańskich, tego typu idee są sprzedawane, że w pewnych sytuacjach możemy się zaprzeć Chrystusa dla wyższego dobra. Ale Bóg nas nigdy do tego nie wzywa. Bóg mówi o tych, którzy są błogosławieni, którzy gotowi są umiłować bardziej Jego niż swoje własne życie i którzy są gotowi umrzeć, składając świadectwo swojej wiary, niż zaprzeć się, aby zachować swoje życie na tej ziemi. Poznajemy charakter Boga, rozważając zarówno te fragmenty Bożego Słowa, które odkrywają nam Jego charakter, mówią wprost o Jego cechach, jaki On jest, jak również te fragmenty, w których czytamy o Jego działaniu. One również objawiają nam charakter Boga, jak Bóg postępuje, jak Bóg reaguje, co Bóg nakazuje robić, czego zakazuje. Moralne dobro albo moralne zło są takimi w swej naturze, gdyż albo zgadzają się z Bożym charakterem, albo zaprzeczają temu, jaki jest Bóg. Każdy moralny nakaz w Biblii może być połączony z pewną moralną jakością w samym Bogu, w Jego charakterze. I ponieważ Bóg jest niezmiennie wierny, niezmiennie sprawiedliwy, niezmiennie miłosierny, Pan Jezus twierdzi, że sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność są ważniejsze w Bożym prawie niż same przepisy, które z nich wynikają. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 23 rozdział. Czytajmy wiersz 23 i 24. Pan Jezus mówi: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku. Tutaj mamy przepis, Boży przepis o dawaniu dziesięciny, któremu oni byli skrupulatnie wierni. A Pan Jezus mówi: biada wam, którzy to robicie, trzymacie się ściśle tego przepisu, który dał wam Bóg, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w prawie, tego, co większej wagi w prawie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Pan Jezus w tym fragmencie naucza nas, że są pewne rzeczy fundamentalne, pewne rzeczy niezachwiane, pewne rzeczy, które są odzwierciedleniem charakteru samego Boga. I są pewne przepisy, które z tego wynikają, które dużo łatwiej jest dostrzec, sprecyzować i wypełniać, jednocześnie zaniedbując, lekceważąc lub odrzucając te rzeczy, od których one się zaczynają, z których one wynikają, bez których one tracą sens. Jakiekolwiek nasze zachowanie i postępowanie, które stoi w sprzeczności z zasadami sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności, jest przeciwne Bożemu charakterowi i dlatego jest złem. Na przykład widzimy, że w Słowie Bożym jest różnica między karą śmierci, którą Bóg nakazuje karać pewne grzechy, pewne przestępstwa, a nawet całe narody, a morderstwem, odebraniem drugiemu człowiekowi życia z powodu jakiejś własnej, prywatnej animozji. Kara śmierci dla jednostek, jak i całych narodów, jest sprawiedliwa. Natomiast morderstwo jest aktem niesprawiedliwości. I to wynika ze sprawiedliwości samego Boga, który pokazuje nam, że ten akt jest sprawiedliwy, jest zgodny z Jego wolą, z Jego charakterem, a ten jest Jemu przeciwny. Złamanie danej obietnicy, przysięgi, jest aktem niewierności, które wynika, czy jest takim, gdyż przeczy charakterowi Boga, który jest zawsze wierny, który zawsze dotrzymuje swojego słowa, który cokolwiek obiecuje albo cokolwiek grozi, dotrzymuje tego. Oczywiście na pewnych warunkach, które Bóg zaznacza. Nieprzebaczenie jest moralnie złe, dlatego że nie jest odzwierciedleniem Bożego miłosierdzia, który przebacza tym, którzy żałują swoich win. Boży cały charakter jest sprowadzony do jednej cechy. Czytamy w Słowie Bożym: Bóg jest miłością. I w Bożej miłości jest doskonałość wszystkich Jego cech charakteru. Problem jest w tym, jak my pojmujemy tą miłość, jak my ją interpretujemy, jak my rozumiemy tą miłość. Boża miłość nie jest miłością sentymentalną, opartą na uczuciach, miłością, która nikogo nie sądzi, która jest pozbawiona moralnego kręgosłupa. Nie, nie o takiej miłości mówimy. Jego miłość jest święta i jest zazdrosna o całe swoje stworzenie i wymaga sądu i potępienia dla wszystkich działań, które zagrażają temu, co On kocha. To nie jest miłość, o jakiej dzisiaj głośno w tym świecie i o jakiej głośno w wielu kościołach. Boża miłość to miłość, która jest zainteresowana najwyższym dobrem Jego stworzenia, w szczególności człowieka, i która jest gotowa walczyć i smagać i karcić i doświadczać i jeśli trzeba potępić wszystko, co zagraża obiektowi Bożej miłości. A więc każda moralna kwestia może być zredukowana do prostego testu. Czy w tym działaniu przejawia się Boża miłość, Jego sprawiedliwość, Jego miłosierdzie, Jego wierność i wszelkie inne Jego doskonałe przymioty? To z jednej strony proste, a z drugiej wiemy, jak trudne. Weźmy jeszcze kolejny przykład. Patrząc na Stare Przymierze, mówimy o przynajmniej dwóch rodzajach praw. Niektórzy mówią o trzech, niektórzy mówią o czterech, ale dla naszej tutaj dyskusji i przykładu zawęźmy to do dwóch rodzajów praw, jakie znajdujemy w Starym Przymierzu. Mamy te ceremonialne prawa i mamy moralne prawo. Te różne aspekty ceremonialnego prawa dotyczyły praktyk składania ofiar w świątyni, obrzezania, spraw związanych z dietą, co można jeść, czego nie można jeść, różnych świąt izraelskich. I tego rodzaju prawa nie wynikały z moralności, nie wynikały bezpośrednio z charakteru Boga, gdyż Bóg mógł je zupełnie inaczej zaaranżować, mógł je zupełnie inaczej przedstawić, mógł te miesiące tych festiwali poprzesuwać, mógł uznać, że dzień obrzeski będzie w taki czy w inny dzień i mógł się odbywać w taki czy w inny sposób. I to w żaden sposób nie byłoby jakimkolwiek złamaniem Bożego charakteru. To była kwestia regulacji, które Bóg w ten sposób ustanowił, gdyż one miały znaczenie symboliczne, miały znaczenie zapowiadające rzeczywistość, która przyszła w osobie Jezusa Chrystusa. I w tym momencie te wszystkie elementy symboliczne straciły swoje znaczenie, nie ujmując niczego z Bożego charakteru. One jedynie zapowiadały rzeczywistość, która przyszła i dokonała się w dziele życia, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa i tego wszystkiego, co się z tym oczywiście wiąże. Pan Jezus pewnego dnia, cytując z Księgi Ozeasza, 6 rozdziału i 6 wiersza, zwrócił się do ludzi mieniących się wierzącymi w Boga: idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Mateusza 9,13. Później w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus ilustruje to, mówiąc o Dawidzie, który w swojej potrzebie przyszedł do świątyni i prosił o chleb. Kapłani nie mieli innego chleba, jak tylko chleb, który był ofiarowany przed Bogiem, tak zwane chleby pokładne. I kapłani dali mu ten chleb, aby Dawid go jadł, chociaż było to zabronione literą prawa. Ten chleb mogli jeść tylko kapłani w przybytku. W ten sposób Pan Jezus zailustrował te ważniejsze sprawy w Bożym prawie. Sprawiedliwość, miłosierdzie, wierność, w tym przypadku szczególnie miłosierdzie, kiedy Dawid był głodny i nie mieli nic innego do tego, żeby mu dać jeść. Dali mu chleb, którego zgodnie z literą prawa, w związku z pewnymi przepisami, które były cieniem i zapowiedzią nadchodzącego Chrystusa, zostały złamane. I Pan Jezus pochwala to. Pan Jezus przedstawia to jako pewną ilustrację, że są rzeczy ważkie, są rzeczy niezwykle znaczące i są inne rzeczy pomniejsze. I nie możemy tych rzeczy stawiać na równym poziomie. I musimy się strzec, aby te pomniejsze nie przesłoniły nam tych większych. Abyśmy w naszej chęci posłuszeństwa wszystkiemu do najmniejszego końca złamali te wielkie rzeczy, które wynikają z natury Boga, z Jego charakteru. Co więcej, Słowo Boże uczy nas, że można być człowiekiem, który ściśle przestrzega pewnych przepisów i w ten sposób obrażać Boga. I w ten sposób być niemiłym Bogu ze względu na głębszy problem serca, które jest dalekie od Boga. W Księdze Przypowieści w 15 rozdziale i 8 wierszu czytamy, że ofiara ludzi bezbożnych jest ohydą dla Boga Jahwe. Jeśli człowiek, który żyje w grzechu, który jest bezbożnym człowiekiem, nie liczy się z Bogiem, nie zna Boga, nie kocha Boga, składa mu jakieś ofiary, to Bóg mówi, że dla niego to jest ohydne. Nawet jeśli składa to zgodnie z przepisami podanymi przez samego Boga. Podobnie w 21 rozdziale, w 27 wierszu, czytamy, że ofiara bezbożnych budzi wstręt. Tym bardziej, gdy się ją składa za ohydne postępowanie. Niektórzy ludzie są tak spaczeni na umyśle, że myślą, że można jakoś Pana Boga udobruchać, składając Mu jakieś ofiary, podczas gdy ich życie jest pełne bezbożności. Ale Bóg wyraźnie mówi nam, że to jest dla Niego obrzydliwe, to jest dla Niego ohydne. A więc Boży charakter musi być odzwierciedlony w naszym działaniu. I to jest tak naprawdę testem wartości naszego działania. To, czy to jest Bogu miłe, czy nie, niekoniecznie jest związane z tym, czy trzymamy się litery prawa Bożego, ale z czego to wynika, jakie są motywy naszego działania. Czy jest to rzeczywiście odzwierciedleniem Bożego charakteru, tego, jaki Bóg jest. Spróbujmy w tym świetle, krótko na koniec jeszcze, spojrzeć na problem rozwodu. Rozwód zakłada, przynajmniej po stronie jednego z uczestników przymierza, złamanie danego słowa, złamanie złożonej obietnicy. Kiedy ludzie się pobierają, składają ślubowanie. Obiecują przed Bogiem i zgromadzonymi świadkami wierność i bycie ze sobą razem, póki śmierć ich nie rozłączy. I kiedy dochodzi do rozwodu, przynajmniej po jednej stronie jest złamanie tej obietnicy. I Biblia nazywa to zdradą. Nie można rozłączyć małżeństwa bez dopuszczenia się niewierności. Niewierności danemu słowu, złamania danej obietnicy, przysięgi, ślubowania, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I to jest prawdą nawet w sytuacjach, kiedy osoba decydująca się na rozwód pozostaje sama, gdyż w tym ślubowaniu, które składała, obiecywała być z tą drugą osobą i mieszkać z nią, i żyć z nią, i dzielić z nią swoje życie, aż do śmierci. W Księdze Malachiasza, w 2 rozdziale i 14 wierszu, czytamy, że Jahwe, Bóg, jest świadkiem między ludźmi, którzy składają sobie te obietnice. Jahwe jest świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodości, którą zdradziłeś. Ona przecież jest twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. I 16 wiersz. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Jahwe, Bóg Izraela, plami swoją szatę przestępstwem, mówi Jahwe zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Pomyślmy, jakie są konsekwencje takiej niewierności i takiej zdrady. Jak ona ograbia tą drugą stronę w małżeństwie z bogactw, których nie da się już w żaden sposób zastąpić czymkolwiek. Lata młodości, niewinność, intymne sekrety, szczęśliwość i dzielenie wspólnego życia i dzieci, które dał Bóg. Pomyślmy, jakie nie do opisania cierpienie emocjonalne jest udziałem tej oszukanej, zdradzonej małżonki czy małżonka. Ich dzieci, jeśli są, ale całych rodzin, ojców, matek, braci, sióstr, przyjaciół, sąsiadów. A jeśli ma to miejsce w kościele, całego kościoła, który w tym uczestniczy. Taka zdrada jest okrucieństwem najwyższego stopnia. I dlatego Bóg w 16 wierszu mówi, że nienawidzi rozwodów. Powód, dla którego Bóg mówi, że nienawidzi rozwodów, to to, że każdy, kto się tego dopuszcza, kto jest przyczyną tego rozwodu, nienawidzi swojej małżonki, oddala ją, plami swoją szatę przestępstwem i jest niewierny. Mówiąc to, co wie, że Boże Słowo mówi, konieczne jest, abyśmy dodali jeszcze to, co w innych miejscach Słowo Boże dodaje. I też patrząc na rzeczywistość, w jakiej żyjemy, wzięli pod uwagę pewne elementy, do których Słowo Boże się odnosi. Po pierwsze, małżeństwo może zostać zerwane przez jedną stronę. Do zerwania małżeństwa nie potrzeba chęci dwojga. Do zawarcia tak, ale do zerwania wystarczy, że jeden z małżonków nie chce dłużej w związku trwać. Nie każda osoba, która znajduje się w takim miejscu, że jego czy jej małżeństwo się rozpadło, jest z zasady winna tego, co się stało. Myślę, że w większości przypadków, nie jestem w stanie tego dowieść ani wskazać liczb, ale myślę, że w większości przypadków jedna osoba jest zdrajcą, a druga osoba jest ofiarą tej zdrady. Oczywiście wielu ludzi może powiedzieć, zawsze są winne dwie strony. Nie ma tak, że jedna strona jest całkowicie niewinna, a tylko druga jest winna. Myślę, że jest to bardzo płytkie myślenie i tylko naiwni ludzie nabierają się na takie slogany. Pomyślmy o tym, że nawet w udanych małżeństwach niedoskonałość małżonków nie powoduje rozpadu małżeństwa, mimo że przechodzą trudne chwile, mimo że przechodzą burze, mimo że mają różnego rodzaju zmagania wynikające z ich niedoskonałości, ale to nie jest przyczyną rozpadu ich małżeństwa. To nie jest przyczyną i koniecznością, by rozwiązać ich związek, dlatego że nie są doskonali i że w takiej czy w innej kwestii zawinili. Musimy rozróżnić winę za nasze osobiste niedoskonałości i błędy, jakich się wszyscy dopuszczamy, od winy za zerwanie małżeństwa, za podjęcie działania, by rozwiązać to, co Bóg związał. To, że twój małżonek czy twoja małżonka ma jakieś zmiany emocji, czasami jest nieodpowiedzialny czy nieodpowiedzialna, nie jest już może tak atrakcyjny czy atrakcyjna, jak byli kiedyś, może nie jest tak przyjemny i przyjemna, wrażliwy i jest może kontrolujący i tak dalej, to wszystko może oczywiście sprawiać, że życie małżeńskie z taką osobą jest trudne i ciężkie i jest jakimś wyzwaniem i mozołem. Ale to nie stanowi podstawy rozwiązania przymierza, którym się z nią związaliśmy. W psalmie 15 i 4 wierszu czytamy, że Bóg oczekuje od wierzącego człowieka, że choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Innymi słowy, kiedy coś komuś obiecamy, a później okaże się, że nas to będzie dużo więcej kosztowało, niż się spodziewaliśmy, nie wycofamy się z naszej obietnicy. Nie cofniemy danego słowa, ale będziemy gotowi ponieść szkody, aby okazać się ludźmi wiernymi danemu słowu. I myślę, że większość małżeństw jest zawieranych właśnie w ten sposób. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, co my ślubujemy i komu my ślubujemy. Bądźmy szczerzy, kiedy mamy 20 lat, moja żona miała 20 lat, kiedy mi ślubowała. Ja miałem 24. Nie miałem pojęcia o wielu rzeczach, o których się dowiedziałem dopiero później w małżeństwie. I ona się dowiedziała o masie rzeczy dopiero później. Ale teraz co? Dlatego, że się okazało, że jestem inny niż sobie wyobrażała w swoim idealizmie i ja sobie wyobrażałem w swoim idealizmie, to teraz jest to podstawą, by zerwać to przymierze, by zerwać to ślubowanie, by szukać innej, która będzie odpowiadała moim wyobrażeniom i moim pragnieniom? Nie. Myślę, że biorąc pod uwagę niedoskonałość ludzkiej natury, taki scenariusz powinniśmy przedstawiać wszystkim, którzy stają na ślubnym kobiercu, że ślubują do końca nie wiedząc, ile to będzie ich kosztować. Ale muszą być świadomi tego ryzyka, jeśli stają i składają to ślubowanie. I tak jak Słowo Boże mówi, wymaga się od nich, aby później pozostali temu wierni. W Księdze Kaznodzieja w 5 rozdziale i 1 wierszu czytamy: nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi, dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Gdyż jak z wielu zajęć przychodzą sny, tak z mnóstwa słów głupia mowa. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. I nie mów przed Bożym posłańcem, że to było przeoczenie. O tak, ludzie potem mają tyle wytłumaczeń. Ja nie wiedziałem, ja się nie spodziewałem, to nie miało tak być i tak dalej. Nie, nie, nie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwić dzieło twoich rąk? Nic w życiu, co jest wartościowe, nie przychodzi lekko. Każde dobre małżeństwo wymaga ciężkiej pracy i poświęcenia. Jeżeli ktoś nie rozumie wartości małżeństwa, które jest największym skarbem, jakie możemy mieć na tej ziemi, jeśli jesteśmy do tego powołani, taki człowiek nigdy nie powinien składać obietnicy, że będzie z drugą osobą dzielił całe swoje życie na dobre i na złe, póki śmierć ich nie rozłączy. Ludzie, którzy nie są gotowi do tej ciężkiej pracy i poświęcenia, będą nieustannie kuszeni, aby złamać dane słowo, aby się wykaraskać z tej sytuacji, która tyle od nich wymaga, która nakłada na nich takie wyzwania i taką odpowiedzialność. Ci, którzy składają takie obietnice, muszą być przygotowani, by ich dotrzymać bez względu na koszt. Powtarzam, wiele osób, które znajduje się w rozbitych małżeństwach, jest winne zdrady, złamania słowa, ale wielu, równie wielu, jest ofiarami tej zdrady. Musimy o tym pamiętać. I Kościół musi być miejscem schronienia dla tych osób. Musi być rodziną zastępczą dla tych osób, tak jak dla wdów. Pamiętajmy o tym. I jeszcze druga rzecz. Biblijnie rzecz biorąc, kiedy zawierane były przymierza, niemal każde przymierze było obwarowane warunkami, które należało spełnić, aby to przymierze było ważne i trwałe. I Bóg, który jest jedynym w całym wszechświecie, którego nigdy nie możemy oskarżyć o niewierność, znalazł się w sytuacjach, w których zrywał zawarte przez niego przymierze. Przykładem tego jest Saul, pierwszy król Izraela. Bóg zawarł z nim przymierze, mówiąc, że on i dom jego ojca będą chodzić przed nim na wieki. Bóg takie przymierze zawarł z Saulem. O tym możemy przeczytać w pierwszej księdze Samuela, w 2 rozdziale i 30 wierszu. Dlatego Jahwe, Bóg Izraela, mówi: wprawdzie powiedziałem, twój dom i dom twego ojca będzie chodzić przede mną na wieki, ale teraz Jahwe mówi tak, nie będzie tak. Tych bowiem, którzy mnie czczą, ja będę czcić, a ci, którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. A więc to był warunek tego przymierza. Jeśli Saul będzie czcił Boga, Bóg jego uczci. Ale jeśli on wzgardzi Bogiem, Bóg nim wzgardzi. I tak się stało. I Bóg złamał przymierze, które wcześniej zawarł z Saulem. Patrząc na naród wybrany, na Izraela, widzimy, że Bóg ustanowił z nimi przymierze, które wielokrotnie powiedział, że będzie trwać na wieki. Ale z powodu niewierności Izraela Bóg postanowił zamienić tamto przymierze na nowe przymierze. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków w 8 rozdziale. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi: oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ, tu jest powód, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. I dalej Bóg mówi o tym nowym przymierzu, jakie zawrze z nimi. I wiersz 13 mówi, gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Podobnie, według Pana Jezusa Chrystusa, wierny małżonek może zostać uwolniony od obligacji małżeństwa, jeśli drugi małżonek dopuści się przestępstwa, które Jezus określa mianem wszeteczeństwa. I jeśli Bóg pozwoli, tym się zajmiemy dokładniej następnym razem. Cóż to może oznaczać i na ile możemy mieć pewność, co to oznacza i z czym się to wiąże? Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, stajemy przed Tobą świadomi powagi tematu, o którym rozmawiamy, cierpienia ludzi, którzy doświadczyli w swoim życiu rozpadu małżeństwa, zniszczenia, jakie to spowodowało w nich samych, w sercach bliskich, ludzi, którzy uczestniczyli czy nadal uczestniczą w dramacie, który się rozgrywa. I Panie, chcemy w tym wszystkim szukać Twojej mądrości, Twojego światła. Nie chcemy uchwycić się prostackich odpowiedzi. Nie chcemy pójść na skróty i uchwycić się pewnych wierszy i zanegować inne, ale chcemy patrzeć w całe Twoje słowo i szukać w nich Twego charakteru, szukać w naszym postępowaniu i w naszym działaniu odzwierciedlenia tego, kim Ty, Boże, jesteś i jak Ty czynisz, jak Ty postępujesz, jak Ty nas traktujesz i czego od nas oczekujesz, jak my mamy siebie wzajemnie traktować. Pomóż nam, prosimy, dobry Boże, pomóż nam właściwie rozumieć te sprawy, które są dzisiaj obiektem sporów i kłótni i podziałów, nawet w Twoim Kościele. Od tego nas, Boże, zachowaj. Dopomóż nam się przyglądać temu z uwagą, z ostrożnością i daj nam światło Twoje. Prosimy, pomóż nam zrozumieć, pomóż nam dostrzec te złożone aspekty tego problemu i nie dopuścić się obrazy Ciebie. Pomóż nam, prosimy, Boże nasz. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.